Radio Praga, wybija rytm. Tu Radio Praga. Kłania się nisko wszystkim Państwu Damian Sawicki. Dzień dobry w radiopraga.pl to program poświęcony sprawom społeczności praskiej, czy też szerzej warszawskiej. W audycji tej poruszamy sprawy istotne i błahsze, ale zawsze kierujemy się misją rzetelności przekazu. Drodzy słuchacze, wybory samorządowe, które już w tę niedzielę, to według mnie najważniejsze wybory w całym kalendarzu. To w trakcie tej selekcji wybierzemy gospodarzy naszego dzielnicowego, miejskiego podwórka i to oni dostaną mandat, by przez kolejnych kilka lat robić dobrą robotę dla nas. Abyśmy mogli się cieszyć z zielonych, bezpiecznych ulic, wydarzeń kulturalnych, czy też zwykłego, codziennego korzystania z uroków naszych małych ojczyzn, musimy cieszyć się dobrym zdrowiem. I o naszym samopoczuciu w medycznym sensie porozmawiamy z panią Alicją Dąbrowską. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Pani Alicja Dąbrowska jest lekarką z wieloletnim stażem, jak wyczytałem, niezwykle aktywną, lecz niestety byłą już posłanką kilku kadencji Sejmu. A czy niestety, to pewnie zaraz sama nam powie. A od 2020 roku dyrektorką zespołu placówek medycznych w Warszawie. Ważne, moi Państwo, jest też to, że za swoją pracę wyróżniono ją honorowym odznaczeniem ministra zdrowia Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Pani doktor, czy ja, nie daj Boże, pominąłem coś, o czym trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, przytaczając kilka faktów z pani bogatej biografii?
Nie, panie redaktorze, bardzo krótko, rzeczowo, faktycznie tak było. Byłam posłanką 6, 7 i 8 kadencji, zasiadałam w Komisji Zdrowia, bo to jest temat dla mnie najbliższy i w tym temacie się specjalizuję. Chciałam tylko nadmienić, że przez całą swoją działalność polityczną, która już jest około 20 lat, nigdy nie przestałam pracować. Zawsze byłam czynnym lekarzem, przyjmuję dalej, no może w ograniczonym w tej chwili czasie, w jednej z praskich przychodni na ulicy Dąbrowszczaków. Mam swoich stałych pacjentów, z którymi których wiele lat leczę, znam ich problemy i to może powoduje, że mam takie kompleksowe spojrzenie na sprawy zdrowia, zarówno od strony lekarskiej, jak i od strony polityki rządowej, polityki zdrowotnej kreowanej przez samorząd czy przez kolejne rządy.
My to wszystko wiemy i myślę, że ja poruszając się między innymi po placu Hallera spotykam osoby, które mają przyjemność korzystać z pani porad, więc dlatego też fajnie, że spotykamy się i w Radio Praga, bo z Pragą jest pani zawodowo związana. Pani doktor, służba zdrowia. Każdy z nas wie, że mogłoby być z nią lepiej. I nie chcę się tu rozwodzić nad, nie wiem, wielomiesięcznymi kolejkami do specjalistów, masowym eksodusem do pracy za granicą młodych lekarzy, czy też na wieczne utyskiwanie dotyczące niedofinansowania. W związku z tym, że jest pani, że kandyduje pani do Sejmiku Mazowsza, a kwestie medyczne, medycyny są pani bardzo, bardzo bliskie, chciałbym porozmawiać z panią, co należy zrobić, by poprawić szeroko rozumiany dostęp do usług medycznych w województwie stołecznym. Pani doktor, jaki ma pani plan na tę właśnie poprawę? I ja myślę tutaj o trzech, według mnie, najważniejszych aspektach. Zacznę o tego, że mnie się osobiście wydaje, iż należałoby zastanowić się, jak poprawić usługi medyczne w ramach pomocy społecznej.
Więc prawda jest taka, że usługi medyczne i pomoc społeczna są bardzo ze sobą powiązane. Dlatego, że zarówno od strony zdrowotnej powinniśmy zabezpieczyć mieszkańców, jak i grupę osób, która wymaga pomocy społecznej, powinna być też zabezpieczona. Jak to wygląda na dzisiaj? Dzisiaj jest rozwinięta polityka zdrowotna stawiamy na tak zwane POZ-y, to już jest wieloletnia polityka, natomiast jest jeszcze niedopracowana tak do końca. Według mnie, i do tego powinniśmy dalej zmierzać, że bardzo dobrze powinny być rozwinięte podstawowa opieka zdrowotna, bo od tego się zaczyna. Tu jest pierwszy kontakt pacjenta z lekarzem, tu powinna być bardziej rozwinięta profilaktyka w ramach podstawowej opieki, profilaktyka zdrowotna. Tu powinny powstać takie jak gdyby przy dużych przychodniach czy w ramach przychodni takie punkty porad dla osób starszych, bo całe społeczeństwo można podzielić na osoby, na dzieci, ludzi w średnim wieku i seniorów. I każda z tych grup wymaga jak gdyby innego podejścia. Dzieci, wiadomo, szczepienia, zachęcanie do szczepień i profilaktyka. Ludzie w wieku produkcyjnym to kontrola i profilaktyka. Ja jestem na przykład zwolennikiem, żeby wprowadzić coś takiego i będąc w Sejmie nawet zwracałam na to uwagę, tak zwaną książeczkę badań profilaktycznych, że każdy pacjent powinien te badania raz do roku, raz na dwa lata przeprowadzać i co wiązałoby się z kolei z jego, że tak powiem, zatrudnieniem. Świadomość profilaktyki jest coraz większa. Widzimy, że ludzie chętniej się badają, ale są też grupy takie unikające. Natomiast wzrost profilaktyki i uświadamianie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, powinien być jak gdyby bardziej jeszcze rozprzestrzeniony w świadomości społecznej. I moim zdaniem to jest jeden z, że tak powiem, problemów. Jeden z takich problemów. Dzisiaj na przykład bierzemy udział w takim programie pilotażowym opieka koordynowana. Na czym to polega? Że każdy pacjent może przyjść do swojego lekarza POZ-u. I jak gdyby on prowadzi go pod względem, rozpoznając daną chorobę, wskazuje, że ma zrobić badania kardiologiczne, daje mu skierowania i jak gdyby sam lekarz bez obecności pacjenta może go skonsultować. Oczywiście jeśli wizyta będzie wymagała u kardiologa, to ten pacjent zostaje tam przekierowany. Ale pierwszy etap to jest rozmowa lekarz POZ-u specjalista. Jest to forma jak gdyby skrócenia, oczywiście to program pilotażowy, skrócenia takiego tych kolejek do lekarzy specjalistów. Bo wtedy lekarz, który zna pacjenta, omawia jego problem z danym specjalistą, kontaktuje się z pacjentem i jeśli uważa, że wymaga bezpośredniej konsultacji, to go przekierowuje. I co to by spowodowało wprowadzenie tak na szerszą skalę takich usług, że skróciłyby się kolejki do specjalistów. Dlatego, że specjalistów mamy ograniczoną ilość, prawda? Kolejki są długie, 3-4 miesiące czekania do kardiologa czy innego specjalisty, to czasem po tym czasie zmienia się już całkowicie obraz choroby. Więc to jest taki... I to w tej chwili działa. Ja biorę udział w tym programie pilotażowym w dzielnicy Mokotów i muszę powiedzieć, że obserwując tam, naprawdę jest duże zainteresowanie i być może to jest jeden sposób na rozwiązanie kolejek. Większe uprawnienia dla lekarzy POZ-u. To jest lekarz, który zna pacjenta od początku.
Jasne. Czyli ten program, jakby podsumowując pani wypowiedź, polega na tym, że lekarze, ci, którzy zajmują się tą podstawową opieką zdrowotną, ci lekarze, no nie wiem, proszę mnie poprawić, rodzinni tak zwani, do których idziemy na dzień dobry z naszą dolegliwością, naszą chorobą, mają szersze uprawnienia dzięki temu programowi i oni mogą już w ramach swoich kompetencji wydać pewnego rodzaju diagnozę, która może poszerzyć możliwość leczenia, którą wcześniej musiał zrobić dany specjalista. Jak dobrze zrozumiałem?
Tak, bardzo dobrze, panie redaktorze, to pan zrozumiał. I myślę, że to jest jeden ze sposobów na rozwiązanie kolejek do lekarzy specjalistów. Musimy w ogóle postawić na rozwój podstawowej opieki zdrowotnej, bo to jest klucz leczenia naszego społeczeństwa. To nie specjalista ma wąską działkę, a lekarz POZ widzi tego pacjenta całościowo.
A proszę powiedzieć, no okej, okay, pomysł zacny, natomiast no, są sytuacje i tutaj jakby od tego nie uciekniemy, że konsultacja ze specjalistą jest absolutnie konieczna. I jak już sama pani zauważyła, czeka się do specjalisty miesięcy kilka, bywa, że i około roku też takie dochodzą do mnie słuchy. Co zrobić wobec tego, żeby na Mazowszu tych specjalistów było więcej, żeby dostępność do nich była bogatsza, szybsza? Są pomysły, między innymi takie, lepsze czy gorsze, między innymi takie, żeby przyspieszyć na przykład kwestię nostryfikacji dyplomów osób zza wschodniej granicy. Sporo lekarzy ze względu na działania wojenne przeniosło się do Polski i wielu z nich nie może pracować w zawodzie, mówiąc wprost. Czy radny sejmiku, czy samo, czy władze Mazowsza, województwa są w stanie wywierać presję na, nie wiem, Ministerstwo Zdrowia na tyle mocną, by ten system, ten proces nostryfikacji przyspieszyć?
Ja myślę, że tak. Natomiast jeśli chodzi o nostryfikację dyplomów lekarzy ze wschodniej granicy, to jednak powinien spełniać, ci lekarze powinni spełniać pewne wymogi, przede wszystkim językowe. Aha. Mimo, że języki są dosyć do siebie podobne. Powinni jednak, ta nostryfikacja w tej chwili, co w zależności od opinii ministerstwa, którą wydaje po zaliczeniu, przedstawieniu dokumentacji przez tych lekarzy, jest różna. Ci lekarze zazwyczaj ze wschodniej granicy pracują albo nostryfikują to w trybie zdawania egzaminów, albo mają takie jak gdyby zastrzeżenie pracy pod kontrolą. Mimo wszystko ja zatrudniam kilku lekarzy z Ukrainy. Różnica mimo wszystko między kształceniem w Polsce a kształceniem lekarzy z Ukrainy jest. Dlatego, że oni są innym trybem. Oni już chyba po pierwszym czy po drugim roku medycyny obierają specjalizację. U nas to wygląda trochę inaczej. Więc myślę, że można to dopracować. Nie jestem przeciwna temu, żeby byli zatrudnieni. Natomiast powinniśmy jednak kompetencje i bo to też, panie redaktorze, nie chodzi o ilość, chodzi o jakość, tak?
Tak jest.
Żebyśmy mieli przede wszystkim dobrych lekarzy.
Zgadza się. Pani doktor, wracamy na nasze podwórko praskie. Jest pani zawodowo z Pragą związana. Niedawno jeden z polityków, chyba też mogę powiedzieć, pan Ikonowicz, powiedział, przytaczając tutaj pewne przeczytane przez siebie statystyki, że na Pradze żyje się w porównaniu do Wilanowa o kilkanaście lat krócej. Pewnie nie wnikałem już do końca, z jakich to przyczyn wynika, pewnie i materialnych, i zdrowotnych. Czy i głównie dotyczy ta kwestia oczywiście seniorów. Czy ma pani pomysł, bo no nie ukrywajmy, seniorzy utyskują na udogodnienia, czy też brak udogodnień specjalnie profilowanych dla nich dotyczących opieki zdrowotnej. Czy ma pani pomysł, jak, no już mówię tak wprost, praskim, jeżeli to tak mogę zawęzić, seniorom te udogodnienia wprowadzić?
Więc odpowiadając na tą różnicę wieku przeżywalności mieszkańców Pragi, należałoby wspomnieć o tym, że na Pradze jest 30% mieszkańców w wieku senioralnym, czyli Praga jest jak gdyby dzielnicą ludzi starszych. To jest jedno. I tutaj w związku z tym należałoby się zastanowić, jak rozwiązać problemy seniorów. Czynione są różnego rodzaju działania, zarówno przez miasto stołeczne Warszawa, tutaj powiem taki program Aktywny Senior, gdzie zachęcamy ludzi starszych do czynnego udziału w zajęciach, w rehabilitacjach, zajęciach fizycznych. Są uniwersytety trzeciego wieku, gdzie ludzie mogą przyjść, posłuchać ciekawych wykładów. Natomiast potrzebne są jeszcze według mnie takie miejsca jak gdyby wspólne, takie coś w rodzaju takich domów czy domów dla seniora, gdzie w każdej chwili senior może przyjść, posiedzieć, są jakieś zajęcia grupowe i to powinno być bardziej, że tak powiem, rozwiązywalne teraz. Powinno być to w większej ilości. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja na przykład jestem, czytając taki ostatnio artykuł, w Australii, zdaje się, stworzono coś takiego, że było przedszkole oddzielone murem, a za murem był dom opieki. I co się okazało, że po uszkodzeniu tego muru dzieci zaczęły przychodzić do ludzi starszych. I zupełnie się zmieniło nastawienie. Do czego zmierzam w swojej wypowiedzi? Że nie powinniśmy izolować seniorów osobno, dzieci osobno. Powinniśmy stworzyć takie ośrodki, gdzie zarówno młodzież, jak i senior, czy dzieci mogliby do takiego ośrodka przyjść, wymienić się informacjami. Bo senior to przecież nie od razu człowiek schorowany, leżący. Dużo jest seniorów aktywnych, którzy mimo, że nie pracują, chętnie by się udzielali, tak? I tak samo powinno być w podstawowej opiece. Powinny być takie zrobione, jak gdyby przy przychodniach, o czym już mówiłam, podstawowa opieka geriatryczna. Problem jest, że nie mamy lekarzy geriatrów z tą specjalizacją dużo. Natomiast ja uważam, że lekarz internista, który wiele lat pracuje, czy się kształci lekarz internista, czy lekarz rodzinny, mógłby w takiej jak gdyby komórce podstawowej opieki geriatrycznej dla ludzi starszych pracować i też byłoby to inne podejście do leczenia i spraw. Myślę, że ludzi, seniorów powinniśmy mimo wszystko wciągać do życia na bieżąco. Że nie możemy jak gdyby ich odizolować. Pokazała to pandemia, prawda? Jak dużo ludzi zostało odizolowanych z powodu choroby, no całej pandemii, jakie spowodowało to później zaburzenia, czy psychiczne, czy depresje. Dzisiaj się z tym borykamy. Więc reasumując, uważam, że powinny być takie stworzone centra dla seniorów, gdzie senior może przyjść, posiedzieć, porozmawiać, a równocześnie załatwić swoje sprawy, czy uzyskać podpowiedź, jak, gdzie to ma załatwić. Natomiast następną grupą to są jeszcze seniorzy, czy ludzie, którzy wymagają takiej opieki całodobowej, czy są bardzo ograniczeni ruchowo. Powinniśmy stworzyć takie grupy, nie wiem, wolontariackie, które ewentualnie zajęłyby się taką osobą starszą, pomagały w zakupach, w załatwieniu wizyty. Społeczeństwo powinno się bardziej otworzyć na seniorów.
No to ja mam jeszcze do Pani jedno pytanie, które przyszło mi w międzyczasie do głowy, bo pomyślałem, skoro poruszamy tematy seniorów, no to trzeba też pomyśleć o ludziach najmłodszych. Nie, bo wiadomo, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci, nasiąknie. I ja mam takie wrażenie, że przy całej dyskusji dotyczącej edukacji dzieci i poprawie szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nic nie mówimy o tej nauce profilaktyki. To znaczy ja myślę takiej profilaktyki o myśleniu społecznym, prospołecznym. Właśnie to, co pani pięknie poruszyła, dotycząca wzajemnej odpowiedzialności ludzi młodych za ludzi starszych w ramach współpracy wolontariackiej czy innej, to już jakby jest inna temat na inną rozmowę. Ale też niewiele mówi się o tym, by żyć zdrowo w samej szkole. Mam takie wrażenie. Poza zmianami wybitnie kosmetycznymi. No dobra, ktoś mógłby powiedzieć, że gadam bzdury, bo myślę tutaj o diecie, tak? Czyli te sklepiki wywaliły wszystkie te najgorsze produkty żywieniowe o dużym zasobie cukrów, tłuszczów i tak dalej, i tak dalej. I sprzedaje się w tej chwili pyszne ciasteczka owsiane, ale niewiele się mówi albo wcale, chyba że ktoś rezolutny, jakiś rezolutny wychowawca próbuje coś przemycić, o zdrowym życiu młodzieży, które się będzie przekładało na ich życie w wieku senioralnym. Czy państwo, czy pani jako kandydatka do Sejmiku Mazowsza ma taki pomysł w porozumieniu może tym razem z Ministerstwem Nauki, tak? Ministerstwem Szkolnictwa. Co zrobić, by do tych dzieciaki docierały te treści, by wychowywać je w myśleniu o ich zdrowej przyszłości?
To jest bardzo dobry pomysł, panie redaktorze. Tak naprawdę powinno w szkołach i to już od szkół podstawowych, nie wiem tylko jakby to zajęcie nazwać, nie wiem, zdrowe życie, podejście do życia, taka godzina lekcyjna raz w tygodniu, gdzie byłyby omawiane zarówno sprawy zdrowotne, jak i sprawy takiego podejścia do życia, to jest bardzo dobra rzecz, bo tak jak się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc wyrabianie takich takiego podejścia czy spojrzenia na przyszłe życie już od młodych lat byłoby naprawdę bardzo dobre. Powinna być taka godzina lekcyjna, przynajmniej raz w tygodniu. Są również, tutaj chcę wspomnieć, to nie jest tak, że niczego nie ma, bo jest na przykład taki program Zdrowy Uczeń obecnie realizowany, czy nadciśnienie tętnicze w szkołach, gdzie się grupę uczniów bada, przeprowadza się z nimi wywiady, prelekcje, więc to powoli wchodzi. Ale to są tylko programy, które są, kończą się, zaczynają się następne. Natomiast powinna być stała taka godzina lekcyjna, nie wiem jak się to powinno nazywać, o podejściu do życia.
Ja myślę, że to ja teraz powiem tak. Ja trzymam kciuki, żeby się pani udało zostać radną chyba dobrze mówię, posłanką dzielnicy, radną Mazowsza, żeby pani w tym natłoku pewnie dodatkowych obowiązków znalazła czas i wspólnie pewnie z osobami, z którymi będzie pani współpracować, wymyśliła taki pilotaż na Pradze dla dwóch, trzech, pięciu, nieważne, szkół, w których można by było przeprowadzać regularnie lekcje dotyczące tematu zdrowia i tego, by to zostawało w tych młodych, szalonych głowach i by oni później nabierając lat, nabierając wieku, doświadczeń, mogli z tych rzeczy, które usłyszeli, korzystać. I trzymam za to kciuki. Pewnie pomysłów jest setki, ale jeden z tych, który mnie przyszedł akurat do głowy, to tak w imieniu prażan, apeluję i trzymając oczywiście za panią kciuki. Pani doktor, bardzo dziękuję za spotkanie. Jeszcze raz przypomnę, że gościnią Radio Praga była pani doktor Alicja Dąbrowska, kandydatka z listy Platformy Obywatelskiej na radną Sejmiku Mazowsza. Wybory 7 poddaję państwu pod rozwagę, rozpatrzenie, czy przy nazwisku pani doktor postawić krzyżyk. Pani doktor, jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę sukcesów, życzę powodzenia w najbliższych wyborach i też dobrej współpracy z pacjentami praskimi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo. Radio Praga.